Al Green, tak nazywa się pierwszy z kilku premierowych fragmentów, które zaprezentujemy na 95.9 z debiutanckiej płyty Masterstone'a Bang A Gong. A więcej o tym wydawnictwie porozmawiamy już teraz z artystą, który popełnił krążek, Maciejem Sondiem. Halo, halo, czy się słyszymy?
Tak, cześć, cześć.
Dzień cześć. Dobry. Witaj na antenie radia UWM FM. Jednak zanim przejdę do tematu naszego dzisiejszego spotkania, to chciałbym wrócić jeszcze wspomnieniami do tego, co wydarzyło się równo 3 tygodnie temu. Biedowo Music Fest, występ grupy P-Unity. No i mówiłeś jeszcze przed koncertem, że spróbujecie wycisnąć całą energię i wydaje mi się, że wycisnęliście na 110%, a nawet i więcej, bo publiczność bawiła się naprawdę świetnie.
Tak, świetnie wspominam naprawdę ten koncert jako jeden właściwie z najlepszych tegorocznych, a może nawet i jeszcze w szerszej perspektywie. Fantastyczna publika, doskonałe miejsce, wyczucie też programowe i też atmosfera, która tam panowała. To wszystko się udzieliło nam tak bardzo, że czuliśmy się od początku tam wyjątkowo, no ale w momencie, w którym oczywiście wyszliśmy na scenę i się pojawiła energia pomiędzy nami a publiką, no to już reszta jest historią. Naprawdę świetne wspomnienie to jest dla mnie.
Zatem może istnieć szansa, że może nie za rok, ale za powiedzmy 2 czy 3 lata wrócicie znowu na miejsce z dala od miejskiego zgiełku.
Jak najbardziej, jeśli będzie wola ze strony bookingu, to jesteśmy zawsze otwarci na pewno na powrót, bo no ja jestem oczarowany tym miejscem, ludźmi, naprawdę ekstra.
Dobrze. Miejmy nadzieję, że organizatorzy Biedowo Music Fest słuchają tej rozmowy. Teraz skupimy się na tym, co wydarzyło się wczoraj. Premiera debiutanckiego albumu solowego projektu Masterstone Bang A Gong. O tym też trochę króciutko opowiadaliśmy przed koncertem grupy P-Unity, ale teraz spróbujemy w szczegółach opowiedzieć co i jak. I może zacznę od tego, kiedy pojawiły się pierwsze szlify, kiedy pojawiły się pierwsze pomysły do stworzenia nowego wydawnictwa?
Kurczę, trochę ciężko tak jednym zdaniem odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że płyta jest bardzo przekrojowym tworem i są tam utwory, które powstały 5-6 lat temu, są tam utwory, które powstały 2 lata temu. Generalnie cała płyta została przeze mnie stworzona na przestrzeni wielu, wielu lat, jeśli chodzi o sam materiał. Natomiast jeśli chodzi o taką inicjatywę, którą podjąłem i jakieś takie narodzenie się pomysłu, żeby to zrobić, to myślę, że to jest jakoś... Stało się to mniej więcej pod koniec zeszłego roku, kiedy dotarło do mnie, że chyba jestem gotowy na ten krok i że chcę po prostu przejrzeć swoje archiwa i swój skarbiec, żeby zobaczyć, co tam drzemie i co ewentualnie mógłbym wypuścić jako solista. To znaczy coś, co nie będzie miało też żadnego toru kolizyjnego z wydawnictwami pozostałych moich zespołów i rzeczy, które zwyczajnie wiem, że najlepiej sprawdzą się, jeśli nikt nie będzie do nich nic dokładał ani ingerował w żaden sposób w ich charakter. No i wykonałem taką szybką selekcję rzeczy, na których mi zależy, z którymi w jakiś sposób rezonuje, które są dla mnie aktualne, które wzbudzają we mnie emocje, które chcę ludziom pokazać. No i no, tak naprawdę naturalna selekcja się odbyła i w ten sposób stworzyłem płytę. Później jeszcze mieliśmy małą sesję nagraniową z bębniarzem zaprzyjaźnionym i w ten sposób zamknęliśmy album w kwietniu tego roku i tak, wczoraj była premiera.
Na płycie znajdziemy 11 utworów. Rozumiem, że tych pomysłów było znacznie więcej, a jest jakiś odrzutek, który najbardziej żałujesz, że nie trafił do długogrającej płyty, czy wszystko było ustawione perfekcyjnie?
Nie, jestem zadowolony. Wręcz nawet bym powiedział, że tak, 2 numery wyleciały z tej selekcji, którą przeprowadziłem, ale to były takie bardziej, bym powiedział, impresje niż takie jednolite utwory po prostu. Więc nie żałuję tego. One też stwierdziłem po czasie, że nie wprowadzają nic takiego szczególnie ważnego do całości. więc nie było mi szkoda i zawarłem. No, płyta jest zwarta, nie ma co ukrywać, ma raptem 33 minuty, więc nawet bliżej jej tak nomenklaturą taką oldschoolową do epki niż do longplaya, ale też nie chciałem przedobrzyć, chciałem pokazać w jakiś sposób spektrum swoich muzycznych zainteresowań, inspiracji i twórczości, bo myślę, że tam rozpiętość taka tematyczno-gatunkowa jest dosyć spora, wbrew pozorom, ale jednakowoż wszystko w jakiś sposób jest też spójne, więc widać, że to jest też jakiś tam jeden klucz.
Muzyka projektu Master Stone różni się zdecydowanie od tego, co prezentowałeś na przykład z grupą P-Unity. I jak muzycznie brzmi solowy projekt Macieja Sondija?
Słuchaj, no nie wiem, nie wiem czy to do mojej oceny należy. Myślę, że to ludzie zdecydują, jak się z tym czują i co, jaki dla nich ma to charakter. Dla mnie jest tam dużo... Jest to jakaś taka mieszanka muzyki psychodelicznej, momentami rockowej, momentami takiej, bym powiedział, nawet soft popowej w warstwie harmonicznej, która czasami właśnie zamienia się w takie plamy i się totalnie rozmywa i jest relaksująca, a później dostajemy przesterowane gitary, które są już takie bardzo określone i bardzo mocne. Więc trudno tutaj jest to zaszufladkować, bo są utwory, które właśnie tak się rozpływają i wprowadzają taki troszeczkę właśnie refleksyjny klimat. Są utwory, które są bardziej gruwiące i nawet myślę, że może można byłoby do nich tańczyć tak niezobowiązująco. Także myślę, że tam P-Unity też jest w tej muzyce w jakiś sposób, dlatego że to wbrew pozorom jest trochę z jednego źródła wyjęte. Natomiast no nie ma upiększania. Wszystkie te utwory są takie bardzo, bardzo surowe w pewien sposób też, dlatego że każdy z nich powstawał w ramach jednej sesji nagraniowej, dlatego że ja mam w swojej twórczości zasadę, że nie wracam dwa razy do tej samej rzeki, więc jeśli nie usiądę i nie dokończę na tak zwanego strzała utworu, to po prostu zazwyczaj już do niego nie wracam, więc te wszystkie utwory powstały dosyć spontanicznie i pomimo tego, że jest to też, ma to taki wymiar też beat makingu albo taki beat tape'owej charakterystyki, bo to wszystko jest nagrane przeze mnie partiami, no to jednak jest w tym taka doza spontaniczności i niepowtarzalności w wymiarze takim, że faktycznie każda z tych rzeczy została nagrana raz i nigdy nie była poprawiana. Więc dałem sobie dłuższą możliwość, żeby troszeczkę się zabawić z konwencją i w przeciwieństwie do wszystkich innych rzeczy współpracuję z ludźmi, którzy są bardzo ortodoksyjni w pewnych kwestiach i czasami nie obywa się bez cyzelowania i bez upiększania rzeczy, żeby były, żeby dążyć po prostu do doskonałości. Tak tutaj w pewien sposób dałem sobie luz, żeby pokazać taki też niepokorny charakter swój i tej muzyki.
To ważny krok na mojej ścieżce artystycznej. Wejście na samodzielną drogę. Ekscytacja przeplata się tu ze strachem przed nieznanym. Mnie zaintrygowały trzy ostatnie słowa fragmentu, który zacytowałem w komunikacie. Jakie nieznane czynniki się tu pojawiały? Być może były jakieś trudności związane z tworzeniem tych kawałków?
Nie, trudności nie było żadnych, wszystko właśnie powstało bardzo, dlatego że te utwory nigdy nie miały w założeniu tworzyć moje płyty, one po prostu się nią stały i to też jest moim zdaniem bardzo fajne, bo przez to nie narzucałem sobie żadnych tam ram i norm, nie wymagałem od siebie właśnie tego, żeby rzeczy były jakieś na siłę do siebie podobne, albo żeby właśnie tworzył jakiś ciąg przyczynowo-skutkowy, gdzie finalnie wydaje mi się, że udało się coś takiego stworzyć właśnie przez to, że bardziej przez właśnie taką świadomą selekcję, aniżeli działanie pod wpływem jakiejś koncepcji. Natomiast jeśli chodzi o strach przed nieznanym, to tutaj raczej miałem na myśli fakt, że wydaje mi się, że takiej muzyki w sumie w tym kraju nie ma i trochę nie mam pod co się podpiąć, więc istnieje szansa, że będę musiał w jakiś sposób stworzyć sobie nowe grono słuchaczy, dlatego że właśnie ta muza trochę nie przynależy do żadnego, do żadnej, że tak powiem, kratki płytowej, w której działałem do tej pory, więc wchodzę na w pewien sposób właśnie nieznane terytoria. Nie wiem, czy są ludzie, którzy lubią taką muzykę, nie wiem, czy są ludzie, którzy z moich, nie wiem, słuchaczy z pozostałych zespołów, czy kupią tę muzykę, czy to po prostu z nimi zagra. Natomiast dodatkowym faktem jest też to, że jest to swego rodzaju odpowiedzialność, wynikająca z tego, że podejmuje się decyzje samodzielnie. Nie ma nikogo, kim można się wesprzeć. Starałem się nie odbijać od nikogo w procesie, bo uznałem, że jestem na tyle już dojrzałym twórcą, że mogę sobie na to pozwolić i chciałem, żeby coś było stricte moją rzeczą, żeby nie było nasiąknięte, oczywiście jest nasiąknięte wpływami wielu osób, ale bardziej przez ich obecność w moim życiu niż to, że w jakiś sposób doradzali mi w procesie, czy jakoś trzymali nad tym pieczę. Więc to zawsze jest tak, że potem sam podejmujesz decyzję, sam się z tego tłumaczysz, więc w zależności od odbioru może być dobrze, może być źle, nie wiem, ale w ostateczności, jeśli na przykład zakładając zły scenariusz, żeby się to właśnie nie przyjęło i byłoby źle odebrane, no to odpowiedzialność spada wyłącznie na mnie. Oczywiście to są takie, to nie jest strach, który budzi mnie w nocy, ale mówię ogólnie o takim, nie wiem, wydaje mi się, że jestem dosyć mimo wszystko, mimo tego, że jestem na scenie bardzo wiele lat i tworzę też wiele lat, i to się wiąże z jakąś, nie wiem, no jest nawet w najmniejszym wymiarze, że jestem trochę osobą publiczną, czy tego chcę, czy nie, w najmniejszym tego nawet słowa wymiarze, ale jestem też jednak osobą, która jest dosyć wycofana i raczej taka introwertyczna, więc dla mnie takie właśnie wejście w taki samodzielny szlak jest też swego rodzaju takim pchnięciem się na odwagę, której nie byłem pewien, czy ją mam zwyczajnie. Nie mówiąc o tym, że dla mnie muzyka musi żyć, więc ja chcę grać koncerty, mam już zespół, mam już nawet daty pierwszych koncertów, no i w tej roli będę frontmanem jakby zespołu, którym też nigdy nie byłem, więc to jest kolejna taka duża odpowiedzialność i myślę, że w tym też wymiarze miałem na myśli ten strach przed nieznanym również.
Rozumiem. O koncertach to może powiemy w dalszej części rozmowy. Maciej Masterstone-Sondy jest gościem audycji Uwierz w muzykę. Rozmawiamy o płycie Bang A Gong, która ukazała się wczoraj. Przed dalszą częścią rozmowy kolejne dwa premierowe fragmenty. For Sweet Tooths and Little Snackers. For Sweet Tooths and Little Snackers to kolejne dwa premierowe fragmenty płyty Bang A Gong Masterstone'a. Płyta ta okazała się wczoraj, a moim gościem telefonicznym jest cały czas Maciej Sondy, artysta, który popełnił to wydawnictwo. Gdy sięgałem po długogrający album, a to miało miejsce już w dniu premiery, single tego nie pokazywał, ale po odsłuchu całego krążka mogę odnieść wrażenie, że brzmieniowo jest takie trochę, nie wiem jak to powiedzieć, takie może nie zepsute, ale słuchając...
Takie jest. Słuchając, to jest dobre słowo.
Chodziło bardziej o to, że miałem wrażenie, jakbym słuchał tego w formie nie winylowej czy kompaktowej, a bardziej jakbym słuchał tego na kasecie magnetofonowej, jakbyśmy cofnęli się do przełomu lat 80. i 90., gdy sięgało się najczęściej po pirackie wydawnictwa. Taki był cel?
Tak jest. Taki był cel. Taki był cel. Jest to po prostu właśnie taka przekompresowana właśnie muzyka, która w jasny sposób przywodzi na myśl efekt kasety. Ja to uwielbiam. Jest to moja wielka miłość, tego typu sound i też bardzo wśród artystów, których ja bardzo doceniam i szanuję i śledzę. To jest dość popularny motyw. No i wiąże się z tym, że to daje też dodatkowe doznania z odsłuchu, które mi są na przykład bardzo bliskie. To jest też taki w sumie patent, którego też jeszcze się za często nie słyszy na naszym rodzimym rynku. No a ta muzyka również w warstwie takiej merytorycznej dla mnie się komponuje właśnie z takim lekkim zepsuciem, lekkim właśnie niedoskonałością, właśnie syczeniem, że to jest wszystko takie ciemne. wydaje mi się, że narzędzia dobrze dobrane do treści.
Rozumiem, że długo trwały eksperymenty nad osiągnięciem właśnie takiego stanu, właśnie stanu, jakbyśmy słuchali na kasyciakach.
Słuchaj, wiesz co, nawet niedługo, bo to od początku większość tych numerów miało taki charakter w formie jeszcze takiej demo, więc jedyne co, to trzeba było to później w realiach studyjnych przy miksie odtworzyć pieczołowicie i zostało to zrobione z nawiązką jeszcze przez miksera i właściwie nie było z tym wielkich problemów, bo to też człowiek, któremu akurat takie brzmienia są niezwykle bliskie, także wiedział doskonale, za jakie sznurki pociągnąć, żeby to miało taki charakter.
I trochę, no trochę szkoda, że jeśli chodzi o fizyczne wydania, nie ma wersji na kasyciakach, jest tylko płyta winylowa i płyta kompaktowa, a wydaje mi się, że byłoby jeszcze lepiej, gdyby doszło do, można powiedzieć, takiego podwójnego zepsucia.
Słuchaj, no nic nie jest wykluczone. Bardzo możliwe, że jeszcze do tego wrócimy. Zobaczymy, jak, że tak powiem, pójdzie sprzedaż płyty, jeśli szybko się pozbędziemy nakładu, niewykluczone, że zrobimy jakiś repres właśnie i rzut na kasecie czy coś. Kto wie.
Jest jeden utwór, który chciałbym podkreślić. Utwór, który jest na pozycji czwartej tracklisty. Al Green, z tym, że zapisany razem, to rozumiem taki hołd dla wybitnego artysty soulowego trochę.
W pewien sposób tak. Aczkolwiek, żeby być zupełnie szczerym, muszę powiedzieć, że samplowałem po prostu bębny z utworu Ala Greena, utworu Take Me to the River, i później one zostały zastąpione przez żywe bębny, które nagrał Rafał, ale w jakiś sposób cały czas groove tego podkładu perkusyjnego właśnie został w myśleniu o tym utworze i dlatego stwierdziłem, że tak, jest to wybitny artysta, jest to osoba, którą bardzo chętnie wyróżnię w ten sposób i został taki tytuł, jaki był w sumie roboczy.
A dlaczego Al Green jest zapisany łącznie?
Właśnie dlatego, żeby to nie było zbyt oczywiste, że mówimy tutaj o konkretnie tym człowieku, tylko żeby zostawić jednak pole do słów dla ludzi. Oczywiście dla tych, którzy nie słuchają naszej audycji.
Rozumiem. No dobrze, to jeszcze chwilkę poświęćmy koncertowi, który miał miejsce wczoraj w dniu premiery. I jak można było przeczytać, to okazja, by usłyszeć album w najpełniejszej, wydłużonej wersji. I
wczoraj nie było koncertu.
A, okej. Okay. To dostałem jakieś złe informacje. To może właśnie wyjaśnimy, o co chodzi z tymi koncertami.
Mhm. No to tak, mamy na razie z ogłoszonych koncertów mamy premierę płyty w Warszawie w klubie Spatif 28 września, czyli równo miesiąc po premierze płyty fizycznej. No i kolejne daty będą się powoli wyjawiały, ale na to jeszcze musimy poczekać, bo jeszcze nie mamy oficjalnych informacji na ten temat, natomiast chciałbym wszystkich słuchaczy serdecznie zaprosić, jeśli będą lub też nie w stolicy, to 28 września w niedzielę w klubie Spatif będzie można usłyszeć płytę po raz pierwszy raz na żywo.
I może niech na razie pozostanie tajemnicą to, co będzie właśnie na tym koncercie, skoro jeszcze do tego koncertu długa droga, ale właśnie, zanim skończę nasze spotkanie, jeszcze króciutkie pytanie. Który utwór z tak zwanych nie singli, bo mieliśmy już wcześniej ukazane cztery utwory, No Other Way, G, Rusty Vision oraz Grateful Life, który utwór, które ukazały się dopiero wczoraj, wspominasz najcieplej, jeśli chodzi o proces twórczy?
Jeśli chodzi o proces twórczy, to myślę, że Zohulus był takim utworem, bo to był jeden z ostatnich utworów, które nagrałem na tę płytę. W sensie on jest najmłodszy, jednym z młodszych. No i też mam z nim taką historię, że podczas nagrań właśnie moja żona uczestniczyła w tym procesie. i bardzo, bardzo pokochała ten utwór i zawsze ją bardzo poruszał i na okrągło prosiła mnie, żebym mi ten utwór puszczał, potem żebym mi go wysłał. No i w ten sposób też stwierdziłem, że jest już tak związany z nią, że oddaję jej hołd tym numerem, również nazywając go jej pseudonimem.
I dziwnym trafem będziemy tego kawałka słuchać na koniec naszego spotkania, więc... Więc szczęście się pojawiło. Maciej Sondi, współlider grupy P-Unity, który tutaj pojawia się jako projekt Masterstone. Wczoraj miała miejsce premiera debiutanckiej płyty Banga Gongą. Był gościem audycji Uwierz w muzykę. Pięknie dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.